artyzm wszechświata, wiedza, nauka, technologia. Wybitni polscy uczeni w rozmowach o swoich odkryciach, projektach, planach badawczych, o osiągnięciach współczesnej astronomii, fizyki, genetyki, ekonomii, filozofii, medycyny, matematyki, o tym, co w laboratoriach na Ziemi i w kosmosie. Fragmenty książek, anegdoty, ciekawostki, zabawne zdarzenia z życia naukowców. Artyzm Wszechświata. Crimen, w dosłownym tłumaczeniu z łaciny, przestępstwo, logos, nauka. Nie trzeba być ani błyskotliwym detektywem, ani biegłym śledczym, aby skojarzyć, jakie słowo powstanie z połączenia tych dwóch rzeczowników. Oczywiście kryminologia. Jak mało która dziedzina wiedzy czerpie pełnymi garściami z dorobku, osiągnięć, sukcesów wielu innych nauk. To właśnie kryminologia jest w pełnym znaczeniu tego słowa interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, nauki, technologii, a to przecież podtytuł naszej audycji Artyzm Wszechświata. Zapraszamy na spotkanie z doktorem nauk prawnych, kryminalistykiem, autorką książek popularyzujących w sposób przystępny i zrozumiały niezwykle skomplikowane zagadnienia współczesnej kryminologii z panią Joanną Stojer-Polańską. Zapewniam, że rozmowa z prawdziwym zawodowcem, praktykiem, przynosi obraz pracy wydziałów służb i instytucji odpowiedzialnych za rozwiązanie tajemnicy zaginięć, zniknięć czy zabójstw w zgoła odmienny sposób niż ten pokazywany nam w popularnych, cukierkowatych serialach filmowych z cyklu Kto zabił i dlaczego tuż po śmierci zdążył nie tylko uciec, ale jeszcze wyznać miłość ukochanej. Co ciekawe, relacja media-kryminalistyka, kryminalistyka-media stała się tematem pracy doktorskiej pani Joanny Stojer-Polańskiej. Aby nie być posądzonym o gołosłowność, cytuję zakres jej pracy badawczej. Oddziaływanie mediów, szczególnie seriali kryminalnych, na postępowanie karne, czyli efekt tzw. CSI. W naszej audycji m.in. o georadarach i falach elektromagnetycznych, które doskonale widzą to, co pod ziemią, o pytaniach dzieci, nad którymi głowili się genetycy, biegli specjaliści od medycyny sądowej. Będzie też o prawdziwych maszynach do wąchania na czterech łapach i ich 350 milionach komórek odpowiedzialnych za powonienie oraz o procesorze, którego moc operacyjna jest 40-krotnie większa od tego, który ma każdy człowiek. A w audycji usłyszą Państwo także fragmenty książek, przypadki kryminalne, poszukiwanie zaginionych jako problem interdyscyplinarny, psy na tropie i w akcji, poszukiwanie śladów kryminalistycznych i działania bojowe, autorstwa naszego gościa, pani Joanny Stojer-Polańskiej, a czytać będzie Krzysztof Gordon. Zapraszamy. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Polską Akademią Prasową corocznie organizuje konkurs o nazwie Popularyzator Nauki. W 13 edycji na liście finalistów wyczytałem imię i nazwisko Joanna Stojer-Polańska, a zwyciężczynią 16 edycji jest Joanna Stojer-Polańska. Mój wrodzony instynkt śledczego plus niewątpliwie bardzo błyskotliwa inteligencja w połączeniu z kojarzeniem faktów skłania do wyciągnięcia wniosku. To na pewno ktoś z pani najbliższego otoczenia. Słuszna konkluzja?
Zapewne tak.
Bo to pani.
Tak, tutaj zajmuję się popularyzowaniem nauki i bardzo się ucieszyłam z tego wyróżnienia. Od dawna prowadzę zajęcia dla dzieci o śladach kryminalistycznych, o różnych historiach kryminalnych, czyli tak naprawdę o człowieku. W sumie te zajęcia z dziećmi chyba cieszą najbardziej, bo tam pojawiają się różne pomysły na rozwiązywanie spraw kryminalnych i naprawdę ciekawe spojrzenia na wersje śledcze, czyli jak można by było rozwiązać daną sprawę, jakie mogą być tutaj możliwe rozwiązania.
Komisja konkursowa zwróciła uwagę m.in. na pani niezwykłą umiejętność popularyzowania wiedzy kryminalistycznej wśród najmłodszych dzieci i młodzieży, jak również wcielenia idei, aby właśnie o takich zagadnieniach rozmawiać z naszymi latoroślami. Kto zabił z przedszkolakami? No nie wiem, mam wątpliwości. Proszę je rozwiać.
Często są to zagadki dotyczące kradzieży i przestępstw właśnie przeciwko mieniu niż przeciwko życiu, chociaż zdarza mi się, że to dzieci opowiadają mi o bardzo drastycznych sprawach kryminalnych, zwykle tych, które dopiero co były medialne. I to jest bardzo często, że po jakimś głośnym zabójstwie dzieci, nawet najmłodsze, pytają o takie zdarzenia na zajęciach, które dotyczą śladów zwierząt, które dotyczą śladów zapachowych, które dotyczą badania śladów linii papilarnych, ale mają takie skojarzenia, że również tego typu właśnie sprawy mogą się pojawiać, no i po prostu są ciekawe.
Zajęcia z dziećmi należą, jak pani napisała w swojej jednej z książek, do najtrudniejszych, bo po pierwsze, milusińscy są bezkompromisowi. Jak im się nie podoba, to dadzą temu natychmiast wyraz i zadają pomysłowe pytania, na które żaden dorosły by naprawdę nigdy nie wpadł. Wynotowałem. Oto jedno z nich. Linie papilarne i to, że każdy człowiek ma swoje, niepowtarzalne, były tematem jednych z zajęć, które pani prowadziła. Maluch wstał i zapytał: a czy ludzkie klony będą miały różne, czy takie same linie papilarne? No i co wtedy? Jak duże pani zrobiła oczy i co pani odpowiedziała?
Bardzo duże oczy i konsultowałam z biegłymi.
Poważnie?
Tak, pytałam i genetyków, i pytałam ekspertów z zakresu daktyloskopii.
Ale przecież to było pytanie dziecka, pani z genetykami rozmawiała
tak,
na ten temat?
Tak, i oni też mieli duże oczy, jak zadałam to pytanie, ponieważ zastanawialiśmy się właśnie, jak to będzie. Mówimy o tym, że ślady linii papilarnych są charakterystyczne tylko dla jednej osoby, a w zasadzie nie możemy tego sprawdzić. Klonowanie człowieka jest zabronione i nie wiemy po prostu, jaki byłby efekt tego typu działań. Na szczęście tego nie wiemy, natomiast co wydarzy się w przyszłości, trudno powiedzieć. Dzieci mają bardzo różne pomysły, jeśli chodzi o ślady. Ja też często mówię na zajęciach, że nie ma czegoś takiego jak przestępstwo idealne.
To nie jest tylko tak, że pani uczy dzieci, ale takimi pytaniami to dzieci uczą panią?
Tak, bardzo dużo nauczyłam się dzięki zajęciom, ale to z różnymi grupami ludzi, bo jeśli opowiadam jakąś historię kryminalną, która jest oparta na sprawie prawdziwej, na przykład zaginięcie, które do dzisiaj jest nierozwiązane, i rozmawiam i o takich sprawach z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi, to tam pojawiają się różne pomysły, ponieważ każdy myśli ze swojej perspektywy. Co on by zrobił jako osoba zaginiona? Co on by zrobił jako potencjalny sprawca? Co on by zrobił jako policjant, który ma tą sprawę rozwiązać? I to są bardzo ciekawe pomysły. Niektóre się oczywiście często powtarzają, ale są też bardzo oryginalne i takie nowe pomysły, inne spojrzenia, i to jest właśnie coś, co bardzo cenię sobie w zajęciach. I też różne ślady, o których dzieci wspominają, które gdzieś tam widziały, albo jakieś nietypowe miejsca, gdzie widziały jakieś ślady na suficie, gdzieś tam u siebie w domu, albo jakieś takie prawdziwe zagadki kryminalne typu zniknęły, czy jakieś czekoladki zniknęły, jakieś prezenty, ktoś coś zabrał, ktoś kogoś oszukał, tak? Ślady kłamstwa, jak oni to rozpoznali, czy potrafią dobrze kłamać, więc to są bardzo, bardzo fajne zajęcia, gdzie możemy sobie porozmawiać właśnie o różnych śladach kryminalistycznych i takich, które możemy zobaczyć i zbadać na miejscu, i takich, których na miejscu nie zbadamy, bo nie mamy odpowiednich urządzeń.
Czy przypomina pani sobie inne, równie zaskakujące pytania i czy były takie, na które pani doktor nauk prawnych i kryminalistyk nie potrafiła udzielić odpowiedzi i powiedziała: jestem bezsilna?
Jest wiele pytań, na które nie potrafię odpowiedzieć. Jedno z pytań, które często się pojawia, to pytanie o najtrudniejszą sprawę kryminalną. I tutaj zawsze muszę powiedzieć, że najtrudniejsze są jeszcze te nierozwiązane sprawy, a kiedy one zostają rozwiązane, to zwykle już nie są takie trudne, bo czasami rozwiązanie okazuje się bardzo proste, ale dopóki my go nie znamy, na przykład dlatego, że nie mogliśmy zbadać wszystkich śladów, bo ktoś nas okłamał, bo czegoś nie znaleźliśmy, bo jakiegoś śladu jeszcze na danym etapie nauka nie pozwalała nam zbadać, zidentyfikować, to my tego nie wiemy. A potem się okazuje, że to było proste. Czasami też, jak popatrzymy w kontekście historycznym, że mamy stare sprawy kryminalne i dzisiaj powiedzielibyśmy, och, one dzisiaj byłyby proste, bo na przykład tam były ślady właśnie substancji brunatnej, to była krew, i gdyby to było dzisiaj, to potrafilibyśmy ustalić, czyje to było DNA. Ale ponieważ było to 400 lat temu, to tego nie potrafili zrobić. Być może ktoś za 100 lat też powie, to były banalne sprawy, nie potrafili tego rozwiązać, bo czegoś nie zauważyli, albo nie mieli jeszcze jakiegoś urządzenia, czy nie identyfikowali jakiegoś śladu. Dla mnie najtrudniejsze są te sprawy nierozwiązane i ja nie wiem, dlaczego one nie są rozwiązane. Co nas blokuje w tych sprawach? I chyba nie takiej odpowiedzi zwykle uczestnicy się spodziewają. Woleliby chyba, żebym powiedziała konkretnie, jakie to zdarzenie, jakie nazwiska, jaka sprawa. Z mojej perspektywy to te nierozwiązane i te zaginięcia to właśnie najtrudniejsze sprawy.
Sprawa czaszki w koszyku grzybiarza. Pewnego dnia zostaliśmy zadysponowani po sąsiedzku przez policję do przeszukania zalesionego terenu. Mieliśmy szukać ludzkich kości. Na miejscu poinformowano nas jedynie, że grzybiarz znalazł ludzką czaszkę. Z uwagi na fakt, że grzybiarz był kompletnie pijany, nie potrafił nawet dokładnie wskazać miejsca znalezienia czaszki. Tak więc przeszukaliśmy spory obszar lasu. Bez skutku. Na runie leśnym znajdowały się jedynie kości martwych zwierząt. Po kilku dniach prawda wyszła na jaw. Otóż kolega grabarz, a przy okazji wątpliwy żartowniś, podrzucił kompletnie pijanemu koledze czaszkę, którą wykopał na cmentarzu. Grzybiarz, gdy się obudził i zobaczył, co kryje się między grzybami, zawiadomił policję o swoim leśnym znalezisku. Niestety nie miał pojęcia, skąd czaszka wzięła się w jego koszyku, więc wymyślił zgrabną historię o niesamowitym grzybobraniu.
Tytuł pani pracy doktorskiej. Oddziaływanie mediów, a zwłaszcza seriali kryminalnych na postępowanie karne. Z całym szacunkiem do powagi i pani osoby, i dokonań, i pani prac. Nie chcąc trywializować, tylko tak na chłopski rozum, jak w teleturnieju skojarzenia. Naoglądam się seriali kryminalnych i popełnię przestępstwo? O to chodzi? Czyli mediów bardzo wielka wina? Zaczynam żałować, że panią zaprosiłem do studia. Jestem człowiekiem mediów.
Nie powiedziałabym, że media są przyczyną przestępczości, ale może być tak, że ktoś zainspiruje się czymś, o czym dowiedział się z serialu kryminalnego albo z podręcznika kryminalistyki. Chwilę temu pytał pan o najlepsze skrytki po to, żeby oszukać psa policyjnego i taka inspiracja mogłaby spowodować u kogoś, że właśnie pomyśli nad udoskonaleniem jakiejś skrytki albo jakiegoś działania, które pomogłoby mu ukryć ślady. Przestępczość jest bardziej związana z człowiekiem, ponieważ istnieje od zarania dziejów, od samego początku istnienia ludzkości, próbujemy sobie jakoś poradzić z przestępczością, a wtedy przecież mediów nie było seriali kryminalnych, takich jak dzisiaj, i to nie tylko na przestępców miałyby seriale kryminalne wpływać. To jeden z efektów, właśnie taki efekt szkoleniowy, który również został wyróżniony w literaturze, że seriale miałyby uczyć, jak popełniać przestępstwo po to, żeby ktoś właśnie wiedział, jak pracuje policja i żeby przechytrzyć policję. Ale w kontekście wpływu seriali też mówimy o wyobrażeniach zwykłych ludzi, którzy zostaną pokrzywdzeni przestępstwem albo ktoś z bliskich zostanie pokrzywdzony. I taki człowiek, który oglądał serial kryminalne, gdzie zawsze na koniec znamy rozwiązanie, gdzie dowiadujemy się, kto zabił, kto ukradł i widzimy, że ta sprawiedliwość na świecie zostaje przywrócona i ten człowiek w swoim życiu doświadcza czegoś innego, bo to postępowanie trwa bardzo długo, bo policjanci nie byli tacy mili, nie przyjechali tak szybko, nie było to takie oczywiste i ten człowiek jest bardzo rozczarowany. A wcześniej bardzo lubił oglądać seriale kryminalne, a potem dowiaduje się, że ta praca policji to jednak jest coś innego.
No tak, bo serial kryminalny trwa 45 minut albo 2 godziny film, a postępowanie może trwać wiele lat.
Tak, i to jest takie rozczarowanie, które wynika właśnie z tego, że oglądamy seriale kryminalne, gdzie jest to szybko, gdzie łatwo rozwiązuje się sprawy kryminalne i gdzie też człowiek spotyka się z takim zaangażowaniem w sprawę, bo zwykle ten bohater serialu kryminalnego to jest ktoś, kogo pasją jest rozwiązywanie zagadek kryminalnych i prowadzi to od początku do końca, a w prawdziwym postępowaniu karnym to nie będzie tak wyglądało, że będziemy mieli genialnego detektywa, który nam tą sprawę rozwiąże, więc seriale mogą wpływać również na osoby, które po prostu oglądają i na jakimś etapie swojego życia zostaną pokrzywdzone przestępstwem. Mogą też wpływać na policjantów, którzy są sfrustrowani tym, że są porównywani z tymi z filmów. Bo ktoś na miejscu zdarzenia im mówi, co mają robić, bo widział w filmie, że to teraz ma być taki proszek.
Ach, siła mediów.
Tak, że trzeba tego nasypać, że ma tak świecić, a najlepiej, żeby jeszcze migało, a wynik był od razu i żeby od razu wydrukował się z komputera. Bo tak to było w filmie, no bo było na to 10 sekund, żeby pokazać całe badanie kryminalistyczne. No i ta frustracja osób, które zawodowo zajmują się kryminalistyką, czy ta kryminalistyka pojawia się właśnie w ich pracy, mogą być tutaj tutaj sfrustrowane tym, że inni inaczej wyobrażają sobie ich pracę. Ale myślę, że to jest taki efekt, który dotyczy w ogóle seriali o zawodach, bo strażacy mówią o tym, że inni wyobrażają sobie ich pracę przez to, jak to widzą w serialach o strażakach. Lekarze, że są postrzegani przez pryzmat seriali o lekarzach, więc jednak media wpływają na to, co my myślimy o świecie, zwłaszcza jak w danym obszarze nie mamy swojej wiedzy specjalistycznej, tak? Bo nie byliśmy w laboratorium kryminalistycznym i nie wiemy, jak długo trwa takie badanie.
No tak, jest coś w tym na rzeczy. Jeden z moich przyjaciół, który jest aktorem, od wielu lat gra postać lekarza i do niego tak bardzo przylgnął ten zawód, że jadąc kiedyś w pociągu, widzowie, którzy kojarzyli osobę z zawodem, pytali go o porady lekarskie. On mówi: litości, ja jestem aktorem, który gra, nie jestem lekarzem, ja nawet nie wiem, co to polopiryna i jaki środek przepisać na grypę.
Ale z drugiej strony, jeśli w tym serialu gra już długo, to może jednak nie zaszkodzi zapytać. Może taka jest perspektywa tych, którzy te pytania zadali.
Ale przyjaciel był bardzo trzeźwo myślący. Mówi: nie wchodzę w tą ścieżkę, bo naprawdę pomylę aspiryna z czymś, więc wolę nie dawać takich rad.
Sprawa Józefa B. Mieszkał w domu swojej siostry od zaledwie kilku miesięcy razem z siedmiorgiem swoich bliskich. Jego rodzinny dom, w którym spędził całe życie, nie nadawał się już nawet do remontu, a dach groził zawaleniem. On był samotnikiem, a w domu siostry stale panował gwar. Józefowi B. zapewne trudno było przestawić się na tak odmienny sposób funkcjonowania. Od tego zaczął podupadać na zdrowiu. Arytmia i cukrzyca dawały mu się we znaki. Schorowany, 59-letni Józef B. w feralny dzień wybrał się tylko na chwilę do lekarza po receptę i na pobranie krwi. Z receptą w kieszeni przeszedł przez wieś i ślad po nim zaginął. Mimo ciężkiej sytuacji życiowej, jak twierdzą bliscy, był pogodnym i pozytywnie nastawionym do życia człowiekiem. Nikt nawet nie podejrzewał, że mógł się targnąć na własne życie. Do akcji poszukiwawczej włączyła się policja, straż pożarna i GOPR. Włączono również psy poszukiwawcze. Działania prowadzone bezpośrednio po zaginięciu nie przyniosły jednak rezultatu. Ze względu na niewielką odległość od naszego miejsca zamieszkania, pojechaliśmy tam na własną rękę. Po rozmowach z mieszkańcami ustaliliśmy przybliżoną trasę, którą zazwyczaj chodził zaginiony. Przy leśnym trakcie pies podjął zapach, ale został odwołany ze względu na niebezpieczną pochyłość terenu. O zaistniałej sytuacji została poinformowana miejscowa jednostka policji, ale niestety fakt ten został zignorowany. Usłyszeliśmy, że ten teren był przeszukiwany tuż po zaginięciu. Trzeba było czekać prawie 9 miesięcy, aby przypadkowa osoba znalazła wiszące na drzewie szczątki pana Józefa. Przy zwłokach znaleziono dowód osobisty, ale mimo to ostateczna identyfikacja nastąpiła dopiero po badaniu DNA.
Georadar to technologia, która w ogóle nie została stworzona z myślą o poszukiwaniu i lokalizacji ludzkich zwłok. Ale dlaczego do tego nawiązuję? Ponieważ pojawiła się książka pod pani redakcją Przypadki kryminalne poszukiwania zaginionych jako problem interdyscyplinarny. Jeden z tych rozdziałów, Przypadki kryminalne, właśnie traktuje o georadarze. Mogę sobie nieelegancko zażartować. Georadar, jak sama nazwa wskazuje, służy do poszukiwania zwłok? No nie.
Rzeczywiście nie jest to pierwotne zastosowanie, ale to jest właśnie ta interdyscyplinarność kryminalistyki, która korzysta z osiągnięć innych dyscyplin naukowych albo technologii, które wykorzystuje do swoich celów. Pojawił się taki problem faktyczny, że sprawcy zabójstw mogli gdzieś ukryć ciało. I to ciało trzeba znaleźć, używając bardzo różnych metod. Jedną z nich może być właśnie georadar. W sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że ktoś mógł ciało zakopać i że jesteśmy w stanie stwierdzić anomalię właśnie na tym obszarze, stwierdzić, że ktoś tam próbował coś ukryć, że ta powierzchnia była naruszana i trzeba taki obszar sprawdzić. Tych metod poszukiwań osób zaginionych jest bardzo dużo, bo to są właśnie trudne zagadki kryminalne. Kiedy ktoś zaginął, potocznie mówi się, że rozpłynął się w powietrzu albo zapadł się pod ziemię. i gdzieś ta osoba jednak musi być, ta osoba albo jej szczątki, jeśli mamy tutaj podejrzenie, że mamy do czynienia z zabójstwem. Przy redakcji tej książki starałam się tutaj zebrać ludzi, którzy gdzieś w obszarze swojej działalności mogliby coś wnieść do poszukiwań. To właśnie georadar, to tutaj działanie przy użyciu dronów, to wykorzystanie psów do lokalizacji zapachu zmarłego człowieka. Różne sposoby po to, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło. Bo to są trudne sprawy kryminalne, ale też trudne sprawy społeczne, kiedy ktoś zaginął. I ludzie nie wiedzą, czy się bać, bo być może działa jakiś seryjny sprawca, czy ten ktoś ma się dobrze i po prostu zerwał kontakty z rodziną i mieszka za granicą. Tak jak się dowiedzieć, co się wydarzyło, bo te tajemnice tutaj też mogą powodować, że powstaną różnego rodzaju teorie spiskowe, różne wersje właśnie śledcze, co się mogło wydarzyć, więc jeśli możemy coś sprawdzić, to trzeba to zrobić. To może być georadar, to może być dron, to może być wykorzystanie nurka, który zejdzie pod wodę i sprawdzi, czy na tym obszarze podwodnym, który jest dla nas trudno dostępny, nie ma jakichś śladów, które pomogłyby nam daną sprawę rozwiązać.
Georadary to bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia. Od kiedy mamy je w Polsce?
Trudno mi powiedzieć, od kiedy w Polsce, natomiast na pewno mamy od wielu lat biegłych, którzy wykorzystują georadar do lokalizacji miejsca pochówku, takiego ukrytego, nielegalnego oczywiście pochówku i z sukcesami jest do tego używany.
Georadar zaliczamy do tak zwanych nieinwazyjnych metod poszukiwania zwłok ludzkich i są wymienione dwa takie urządzenia na kartach pani książki. Jedno pracuje w zakresie częstotliwości 800 MHz, a drugie w zakresie 500 MHz. Pani doktor, jaka jest zależność pomiędzy częstotliwością a głębokością gruntu, który mogą penetrować? Przypomnę, 800 i 500 MHz.
To są pytania do biegłego z tego zakresu, poszukiwań zwłok, ponieważ taki biegły, jeśli ma przeprowadzić poszukiwania na danym obszarze, musi zobaczyć, jak ten teren wygląda i też próbować zrekonstruować, co się mogło na tym obszarze wydarzyć. Mieliśmy takie przypadki w Polsce, kiedy ktoś użył sprzętu do tego, żeby ukryć zwłoki na głębokości powiedzmy 5 czy nawet większej ilości metrów, co jest trudno dostępnym obszarem, ale też sytuacje, kiedy zwłoki były ukryte 20 czy 15 centymetrów, a na nich jakieś tutaj niewielkie ilości ziemi czy liści, więc to wszystko zależy od tego, jaka to sprawa, jaki teren, jaka pora roku i jak bardzo dostępny jest ten teren i to biegły decyduje, jakim urządzeniem będzie pracował i jak zinterpretuje też wyniki badań. Była mowa o tym, że to jest nieinwazyjna metoda, czyli nie trzeba tutaj naruszyć powierzchni po to, żeby sprawdzić, czy występują tam anomalie. Natomiast jeśli one wystąpią, to pytanie, co dalej?
No tak, bo georadar, ja sobie tak wyobrażam, jadąc na gąsienicach czy na kołach, penetruje duże obszary powierzchni, pod którą być może są ukryte zwłoki. No nie możemy przekopać 5 hektarów, no nie da się. A georadar może spokojnie metr po metrze te ogromne powierzchnie po prostu zbadać.
W listopadzie 2012 roku przeprowadzono pomiary georadarowe na terenie posesji położonej w miejscowości S, województwo pomorskie. Pomiary wykonano sektorowo metodą ścieżek równoległych przy użyciu anteny 500 MHz. W wyniku przeprowadzonych pomiarów w jednym z wyznaczonych sektorów wykazano 4 anomalie odpowiadające charakterystyką miejscu ukrycia zwłok ludzkich. Na radarogramach oznaczono anomalię odpowiadającą umiejscowieniu później ujawnionych zwłok ludzkich. Zostało ujawnione po 11 latach od zgłoszenia zaginięcia osoby. W chwili ujawnienia przeobraziły się w tłuszczowosk na skutek długotrwałego przebywania w miejscu występowania wysokiego poziomu wód gruntowych. W lipcu 2014 roku przeprowadzono pomiary georadarowe na terenie posesji położonej w miejscowości S, województwo mazowieckie. Pomiary wykonano sektorowo metodą ścieżek równoległych przy użyciu anteny 500 MHz. W wyniku przeprowadzonych pomiarów w bezpośredniej bliskości północno-zachodniej ściany budynku wykazano anomalię odpowiadającą charakterystyką miejscu ukrycia zwłok ludzkich. Ujawniono 3 zwłoki ludzkie o różnym stopniu rozkładu, ułożone warstwowo, polane warstwą betonu i wapna.
W książce jest opisany przypadek użycia georadaru z anteną wysyłającą falę elektromagnetyczną częstotliwości 800 MHz. Wyniki nie wskazały obecności ludzkich zwłok na wytypowanym terenie posesji. Ale upłynęło kilka lat i w to samo miejsce śledczy wysłali fachowców z georadarem wyposażonym w antenę 500 MHz i zwłoki znaleziono. To wydarzenie świadczy nie tylko o tym, jak świetna była ta nowa antena, ale jak świetną antenę miał śledczy, bo on wrócił do tej sprawy, nie dawała mu ona spokoju. Teraz mam takie pytanie, czy jest coś takiego jak nie antena śledczego, ale instynkt śledczego? Coś jest nie tak. Siedzi mi to za dziorem i ja tam muszę wrócić. On wrócił po latach.
Tak, bardzo ciężko opisać to naukowo, czy właśnie nazwiemy to takim instynktem, doświadczeniem, intuicją, jakąś wizją, że coś w tej sprawie jest nie tak, ale jest coś takiego. Wiele razy spotkałam funkcjonariuszy, którym jakaś sprawa nie dała spokoju. Wiele razy próbowali, z różnych stron próbowali podejść do tej sprawy, żeby ją rozwiązać i to się też udało. Czasami po latach. To są często funkcjonariusze, którzy pracują w tak zwanych archiwach X. To są wydziały przy komendach wojewódzkich policji, które zajmują się starymi sprawami. To też oczywiście pojęcie względne, co to jest sprawa stara. Jaki ta sprawa ma status prawny? Czy to jest sprawa niewykryta, czy to jest sprawa jeszcze nieujawniona? Bo może być tak, że my o jakimś przestępstwie wiemy, bo na przykład zostały znalezione zwłoki, ale nie wiemy, kto zabił. Czyli o samym przestępstwie się już dowiedzieliśmy, ale nie ustaliliśmy sprawcy. I może być też taka sprawa, gdzie mamy zaginięcie. W danym momencie nie mamy niczego, co przesądzałoby, że jest to zabójstwo. Ale policjant mówi, że coś tutaj nie pasuje, że ta sprawa może być zabójstwem, pracuje przy niej i okazuje się, że faktycznie tak jest. To są właśnie sprawy, gdzie po 20-30 latach właśnie w wyniku użycia georadaru czy właśnie psa do wyszukiwania zapachu zwłok ujawniono to miejsce pochówku i okazało się, że mamy do czynienia z zabójstwem. Czasami ta sprawa formalnie nie była zabójstwem, a okazało się, że to przestępstwo jednak było popełnione.
Rozmawiamy o przypadkach poszukiwania zwłok osób, które straciły życie w wyniku morderstwa. Czy naprawdę trzeba znaleźć zwłoki, aby udowodnić zbrodnię i skazać winnych jej popełnienia?
Obserwujemy coraz więcej przypadków w sądzie, że mamy skazanie bez odnalezienia ciała. To znaczy, że mamy skazanie za zabójstwo, pomimo tego, że ciało osoby zamordowanej nie zostało odnalezione. To nie są częste procesy, to są tak zwane procesy poszlakowe, kiedy na podstawie innych śladów niż zwłoki przyjęto, że doszło do popełnienia zabójstwa. I tak się da zrobić, ale to przekonanie, że nie ma ciała, nie ma zbrodni, często funkcjonuje w takim potocznym przekonaniu. Być może też wyznaje taką zasadę zabójca, który uważa, że jeśli schowa tak dobrze, że nie zostanie odnalezione, to nie poniesie odpowiedzialności karnej. Uważam jednak, że sprawcy powinni ponieść odpowiedzialność, nawet jak nie odnajdziemy ciała, jeśli zrekonstruujemy to zdarzenie i mamy pewność, że do zabójstwa doszło. Nam nie jest potrzebne ciało, żeby się o tym przekonać, ale oczywiście ułatwia to postępowanie karne, jeśli te ślady materialne są znalezione właśnie w postaci ciała.
Sprawa Antoniego O. Zaginiony to 68-letni mieszkaniec Żywca, mieszkający samotnie, nadużywający alkoholu. Wyszedł z domu i udał się w nieznanym nikomu kierunku. O pomoc w poszukiwaniach zostaliśmy poproszeni przez sąsiadów zaginionego. Pan Antoni, na ile mu pozwalało zdrowie, chodził na grzyby. Aura sprzyjała obfitym opadom, więc podejrzewano, że mógł oddalić się w kierunku lasu. Z racji na kłopoty z poruszaniem się, Antoni nigdy nie odchodził daleko od miejsca zamieszkania. Z tego względu do przeszukania wytypowaliśmy okoliczne tereny porośnięte lasem, niskimi krzewami i wysokimi trawami, a także płytki rów, którym przy większych opadach płynęła woda z pobliskiego strumienia. W miejscu opisywanego obniżenia terenu psy zaczęły wykazywać wyraźne zainteresowanie gruntem. Zaczęły się tarzać, skomleć i drapać ziemię. ruszyliśmy w górę i już po kilkudziesięciu metrach został odnaleziony but. Po konsultacji z sąsiadami okazało się, że w takich butach chodził ostatnio zaginiony. Na miejsce została wezwana przez policję córka zaginionego i po sprawdzeniu mieszkania takiego obuwia nie odnaleziono. But został zabezpieczony przez policję, a my ze względu na późną porę i zmęczenie psów zakończyliśmy poszukiwania. Po kilku dniach, a przed planowanym kolejnym wyjazdem na poszukiwania, otrzymaliśmy informację o odnalezieniu zaginionego 4 kilometry poza terenem poszukiwań. Ciało pana Antoniego zostało odnalezione w pozycji siedzącej, oparte o drzewo.
Ja mam ich około 5 milionów, a on około 350 milionów. Moje są na powierzchni 7 cm kwadratowych, a u niego na powierzchni 360 cm kwadratowych. Powierzchnia mojego mózgu, która zajmuje się analizą tych właśnie danych, jest 40-krotnie mniejsza od powierzchni jego mózgu, który robi dokładnie to samo. Nie rozmawiamy o georadarze, który patrzy w głąb Ziemi, ale jest również ktoś, coś, który patrzy w głąb Ziemi i ma właśnie tyle tego czegoś. Strasznie to zagmatwałem, ale to pani jest kryminalistką. Proszę odpowiedzieć, o czym ja mówię? Zagadka kryminalistyczna.
Nie wiem, czy jestem kryminalistką, bo po polsku to chyba byłaby kryminalistyczka.
Tak?
A kryminalistka chyba kobieta, która popełnia przestępstwa.
Ale chlapnąłem.
Dosyć często się z tym spotykam, że właśnie jestem nazywana kryminalistką, bo jest problem z tym słowem. Jak
no
ktoś
właśnie,
mówi,
jak
że jestem kryminologiem, to jest mu trochę łatwiej, bo jest to słowo kryminolożka.
Kryminolog
i kryminolożka, tak? Kryminalistyk, kryminalistka. Musiałaby być kryminalistyczka, ale nie brzmi mi to jeszcze. Jeszcze się to jakoś nie
przyjęło. Się nie oswoiłem. Ale wróćmy do tych
tak.
Komórki węchowe.
Tak, bo to rozmawiamy
brawo.
O psach, prawda?
Tak jest.
No, tutaj chodzi o możliwości psiego nosa i o możliwość rozpoznania zapachu.
Ale pani doktor, kiedy wyczytałem te dane, to ja byłem powalony tymi proporcjami. Człowiek 5 milionów, pies 350 milionów. My 7 centymetrów w naszym aparacie nosowym, a u psa to jest 350 centymetrów kwadratowych. Taki pies, przepraszam, to jest taka maszyna do wąchania.
No właśnie problem jest z tą maszyną, bo maszynę potrafimy zrozumieć, jak działa. Znamy te mechanizmy.
No bo sami ją konstruujemy.
Tak, bo ją zrobiliśmy, a pies jest dziełem natury i ten jego nos jest takim doskonałym narzędziem do węszenia. Ja sądzę, że pies pomagał człowiekowi ze swoim nosem już dawno temu. Oczywiście nie mamy udokumentowanych spraw, kiedy pies brał udział na przykład w poszukiwaniu zaginionego człowieka i odnalazł, ale tak na pewno w historii człowieka i w historii psa było. To też właśnie porównanie tych powierzchni to dobry materiał na zajęcia dla dzieci, bo można skonstruować właśnie nos psa, nos człowieka w kontekście wielkości, ilości tych komórek, ale też takich zabaw, kiedy my jesteśmy w stanie jakiś zapach rozpoznać. Jeśli będzie pan miał jakiś przedmiot, który wyjątkowo intensywnie pachnie, no nie wiem, jakiś zepsuty ser, spleśniały owoc, teraz owinie pan to w jakiś materiał, wsadzi do szuflady, zafoliuje, to pytanie, jak długo będzie pan ten zapach potrafił wyczuć, tak? Czy to będzie kwestia odległości, czy jak pan będzie metr od tego przedmiotu, czy 10 metrów, to czy będzie pan w stanie wyłapać te cząsteczki zapachowe, bo przekonaliśmy się w doświadczeniach, że pies potrafi to zrobić i w takich warunkach przygotowanych dla niego, kiedy my wiemy, że ten przedmiot pachnący tam jest schowany, poowijany czymś, zapakowany, zabetonowany, a pies jednak mówi, ten przedmiot lokalizuje, poczuje go. Znam takie przypadki, kiedy właśnie nawet te powierzchnie, które wydawałoby się, że są bardzo dobrze zabezpieczone pod kątem rozchodzenia się zapachu, a jednak pies potrafił ten zapach złapać. Więc ten psi nos jest doskonałym narzędziem do poszukiwań.
Dlaczego z jednej strony zapytałem o georadar, super nowoczesne urządzenie, które wykorzystuje działanie fal elektromagnetycznych do badania tego, co jest pod ziemią, a z drugiej strony zapytałem o psi nos. Czy bywa tak, że są skoordynowane te działania, że w jedno miejsce wysyłamy i super nowoczesne urządzenie, i super nowoczesne urządzenie, ale naturalne, czyli psi nos?
Oczywiście, że tak, ponieważ mówi się o tym, że dobrze jest dane miejsce sprawdzić niezależnymi od siebie metodami. Każdy może popełnić błąd i urządzenie może się zepsuć, i wynik może być błędnie odczytany przez osobę, która go obsługuje, i pies może mieć gorszy dzień, może też być coś, co utrudnia pracę psa, albo ta praca psa będzie właściwa, ale zostanie niewłaściwie zinterpretowana. I z takimi przypadkami też się spotykam, jak ktoś mnie pyta, czy pies się pomylił. Nie, pies się nie myli, ale człowiek często błędnie interpretuje to, co pies chce mu powiedzieć. Na przykład pies pokazuje, że tutaj jest zapach ludzkich zwłok. Człowiek przygląda się temu miejscu i mówi, ale tu nic nie ma, bo ja tu nic nie widzę. A okazuje się, że ten zapach tam jest, bo na przykład pies wyłapuje tutaj ten zapach zmarłego człowieka z tkanek, które zostały wchłonięte przez grunt, a których my nie widzimy. Ale jak zbada to genetyk, to jednak dostrzeże tam na przykład fragmenty krwi czy jakichś innych tkanek człowieka i potwierdzi, że to są szczątki konkretnej osoby. Czyli pies dobrze to zbadał, ale my mu nie uwierzyliśmy, bo nie potrafiliśmy tego sprawdzić. Więc często mamy przypadki, kiedy wiele osób musi dane miejsce sprawdzić i go radarem, i musi być użyty właśnie przewodnik z psem, tak zwanym psem zwłokowym, po to, żeby mieć pewność, że w danym miejscu nie doszło do ukrycia śladów po przestępstwie, albo żeby szybciej to miejsce zlokalizować.
Prawdopodobnie 23 grudnia 2009 roku 58-letnia samotna kobieta była widziana po raz ostatni przez sąsiadów na terenie swojej posesji położonej w K, województwo śląskie. Ponieważ kobieta była osobą samotną, stroniącą sąsiadów, zaginięcie zgłoszono dopiero na początku stycznia 2010 roku. Policja wraz z miejscową OSP przeszukała posesję i najbliższą okolicę, jednak bez rezultatu. Biorąc pod uwagę niskie temperatury występujące w tym okresie, założono, że zaginiona nie żyje i zadysponowano przyjazd dwóch zespołów, przewodnik-pies, do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich. 13 stycznia 2010 roku do K przyjechały dwa zespoły, przewodnik-pies, do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich. Rozpoczęto etap planowania, na którym uzyskano dokładne informacje o zaginionej oraz miejscu ostatniego widzenia. Prowadzący działania zasugerowali przeprowadzenie weryfikacji w pobliskim lesie, ponieważ teren posesji został już przeszukany. Biorąc pod uwagę metodykę poszukiwania zwłok ludzkich, przewodnik zasugerował rozpoczęcie działań od ponownej weryfikacji terenu posesji i domu. Następnie na terenie posesji wyznaczono sektory i rozpoczęto weryfikowanie metodą spirali. Po około kwadransie w odległości 11 metrów od domu pies oznaczył występowanie zapachu zwłok ludzkich.
Zanim zaproszę Państwa na kolejne spotkanie z panią dr Joanną Stojer-Polańską, czas na naszą tradycyjną zabawę antenową. Pytanie, poprawna odpowiedź, a dla śmiałków książka autorstwa naszego gościa. Pytanie. Czy georadar, urządzenie emitujące fale elektromagnetyczne i jednocześnie rejestrujące odbite fale od anomalii w badanej strukturze, jest wykorzystywany przez śledczych w sprawach kryminalnych? Tak czy nie? Powtórzę. Czy georadar, urządzenie emitujące fale elektromagnetyczne i jednocześnie rejestrujące odbite fale od anomalii w badanej strukturze, jest wykorzystywany przez śledczych w sprawach kryminalnych? Tak czy nie? Na odpowiedzi czekamy tylko dzisiaj i tylko do północy pod adresem konkurs@radio.rzeszow.pl. Żegna się z Państwem Krystian Nechrebecki w imieniu wszystkich realizatorów programu Artyzm Wszechświata, Jacka Chrobaka, muzyka, Jacka Puchalskiego, odpowiedzialnego za montaż, Krzysztofa Gordona, który czytał fragmenty książki Przypadki kryminalne i również Psy na tropie i w akcji, Joanny Stojer-Polańskiej. Do usłyszenia.